Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
Dzisiaj sobie powiemy, drodzy Państwo, o zwierzętach czystych i nieczystych, o takich ich znaczeniu, ale w chrześcijańskim spojrzeniu na ten starotestamentowy podział. Myśmy w poprzednim spotkaniu powiedzieli o stworzeniu świata zwierząt i relacji z człowiekiem, a dzisiaj właśnie zastanowimy się, jak Pismo Święte, zwłaszcza Starego Testamentu, patrzy, na jakie kategorie dzieli zwierzęta. Więc główny podział w judaizmie, i on też i częściowo u muzułmanów też jest, właśnie na zwierzęta czyste i nieczyste. Dla współczesnego chrześcijanina takie rozróżnienie wydaje się dziwne trochę, ale w świecie starożytnego Izraela, a też właśnie w islamie, miało i ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tu o biologię czy o wygląd zwierząt, prawda? Upaćkana gnojem krowa jest czysta z punktu widzenia. Chodzi o porządek religijny, o porządek duchowy. Można, nie chciałem zanudzać tutaj z pisem, ale jeśli będziemy wydawać może te teksty, to ja dołączę takie wykazy i nagle się okaże, że sobie tak pozwalamy na bardzo dużo, jedząc sumy, węgorze czy coś, co były zakazane, bo nie mają łusek. Także właśnie w tej historii Noego, o której wiemy, że uratował także świat zwierzęcy. Po wyjściu z arki Noe składa Panu Bogu ofiarę ze zwierząt czystych. A te przepisy dokładne są w Księdze Kapłańskiej czy w Powtórzonego Prawa. Ale prosto otworzyć też internet i zobaczyć. Naprawdę są bardzo szczegółowe wykazy. Niektóre gminy protestanckie, amerykańskie czy coś bardzo, bardzo do tego podchodzą bardzo rygorystycznie. Ale ogólnie tak, zwierzęta lądowe uznawano za czyste wtedy, kiedy charakteryzowały je dwie rzeczy. Jedno przeżuwanie strawy, a drugie rozdzielenie racic, czyli musiały być niezrośnięte racice, a drugie, żeby były przeżuwające. W wodzie uważano za czyste ryby, czy w ogóle zwierzęta posiadające płetwy i łuski. Jednocześnie płetwy i łuski. Co trochę właśnie nieporozumieniem było dopuszczenie innych takich skorupiaków morskich, co ten nazywamy frutti di mare, owoce morza. No to jako owoce się je. Starożytni mnisi uważali, że one krwi nie mają, że są, że skoro zobaczymy później, nie można jeść z krwią, no to właśnie, a je można było i po dziś dzień różne pyszne krewetki, czy kraby, czy homary nawet, co sobie spożywamy, wyglądają mało postnie. Wśród ptaków unikano przede wszystkim drapieżników i padlinożerców. W ogóle kontakt właśnie z mięsem, z krwią, z padliną to jest zakazany i przekazuje jakby tę nieczystość. Niektórzy badacze widzą w tych przepisach taki sens praktyczny i zdrowotny lub ekologiczny. To szereg tych takich zakazów higienicznych takich, prawda, związanych z menstruacją czy z polucjami mężczyzn, czy coś. On ma charakter higieniczny. No, oni 40 lat po pustyni, gdzie wody praktycznie nie było. Były kłopoty z ablucją, z obmyciem się. Stąd te historie właśnie obmywania się u Żydów i u muzułmanów. One są bardzo właśnie takie higieniczne, związane są z otoczeniem, w którym przebywają, z ogromnym brakiem wody, prawda? Dla człowieka biblijnego najważniejsze było co innego. Prawo przypominało, że życie człowieka nie jest całkowicie dowolne. Nawet przy stole człowiek ma pamiętać, że żyje przed obliczem Boga i że potrawy, które przygotowuje, czy które mu przygotowują, są pewnie w relacji z całym kosmosem, prawda? I ten. Także po potopie Bóg pozwolił jeść mięso. Także do potopu nie spożywano mięsa. Bóg pozwolił jeść mięso, ale obwarował to zakazem spożywania krwi. Nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. W biblijnym rozumieniu krew oznacza życie, a życie to jest domena Boga. Dlatego nawet tam, gdzie człowiek może korzystać ze stworzenia, Bóg wyznacza wyraźne granice. Dla chrześcijan ta kwestia czysto-nieczyste nabiera nowego znaczenia. Prawda, bo my wiemy o koszernym, mówimy o koszernym w wypadku Żydów, prawda, i tak dalej. Oni to rozciągają, na przykład w zasadzie nie ma sensu mówić o koszernej wódce, bo ona nie jest ze światem zwierzęcym powiązana, ale tak się przyjęło i tam rabini zarabiają na tym pieniądze, przysyłając, właśnie błogosławiąc czy pozwalając, nazywając coś koszernym. Tam kwestia, czy przy tej produkcji były kobiety, czy kobiety mogły mieć okres i tak dalej. To wszystko jest troszkę kombinacji w tym wszystkim jest. Ale Jezus mówi, że nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale to, co wychodzi przez niego z serca. Także tutaj w gruncie rzeczy Pan Jezus zwolnił swoich współczesnych i wyznawców swoich i nas, późniejsze pokolenia chrześcijan, z tego podziału. Wprowadził, jakby zlikwidował ten obowiązek śledzenia czystości, nieczystości według przepisów Starego Testamentu. Bardzo ważna dla nas jest w Dziejach Apostolskich święty Paweł, który się ukrywa, Piotr, jak się ukrywa i nagle dostaje z nieba, schodzi takie płótno i tam są pełne różne zwierzęta wymieszane do jedzenia i on się wzbrania, że nie może tego jeść, bo to nieczyste i tak dalej. I wtedy słyszy głos z nieba, że co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Także jest to tutaj bardzo wyraźne. Ale tu może powiem ściszonym głosem, że nadal, że spożywanie kaszanki, krupnioka, czarnego salcesonu czy czerniny, juszki, jak ludzie nazywają, to powinno budzić nasze, no przynajmniej takie świadectwo przekraczania prawa. No, historia Koliwa i świętego Tyrona o tym mówi, prawda? To właśnie te potrawy były skalane krwią. No ale skoro się tak przyzwyczailiśmy i smakuje, no ale jest to jeden z powodów, żeby to nas spowiedzi chyba się z tego przyznać do tego. Bo w tradycji prawosławnej bardzo ważne miejsce zajmuje post. To właśnie nie dlatego, że pewne pokarmy są nieczyste same z siebie, no a poza tymi z krwią może właśnie, czy zbyt krwawy bewsztyk, czy coś, prawda, to też jest taki, czyli wątróbka. Post jest raczej ćwiczeniem wolności, takiej czujności duchowej. W dniach i okresach postnych pamiętamy większość śród i piątków, no i cztery posty wielodzienne. Dzienne też posty, tak jak ścięcie głowy Jana Chrzciciela, czy z krzyżem związane. No jest tego, to człowiek powraca do pokarmów roślinnych, takich i prostszych, i skromniejszych. I one w zasadzie właśnie powinny być świadomością, że wracamy do rajskich pokarmów, że wracamy do jedzenia przepisanego człowiekowi przed potopem. Czyli tego może... I to nie dlatego, że świat stworzenia jest zły, ale dlatego, że człowiek potrzebuje panowania nad własnymi pragnieniami, że post to jest wstrzemięźliwość, prawda? Cokolwiek, dotrzymajmy cokolwiek. No na przykład ja się przyznam, że piwo, które bardzo lubię, że w okresie takiego postu nie mogłem obiecać, że wina nie będę pił, ale na przykład, że piwo, które wolę od wina, i Bóg na ogół daje mi wytrzymać w tych postanowieniach. Jeszcze jakieś parę innych drobnych, ale w mojej starości mówię, ale przynajmniej to. No, panować nad własnymi pragnieniami. Tata, mój protojerej Jewgenij, zawsze mówił, że poseł to wozdzierżanie. I to jest chyba najważniejsze. Ważniejsze czasem nie obrażać, nie plotkować, nie obmawiać innych ludzi. Bo nasz post nie jest prawem rytualnym, ale jest drogą duchową i taką próbą dla samego siebie. Dlatego mnisi nigdy nie jedzą mięsa. Chyba że zmuszeni właśnie. Tu mogę opowiedzieć historię z Patryka, że był jeden mnich bardzo, bardzo pobożny, który tam raz w tygodniu to jadł chleb i wodę i tak dalej. Ale z pobliskiej miejscowości przyjeżdżał do niego biskup w odwiedziny. I jak biskup przyjeżdżał, to on zastawiał stół, zastawiał wszystko i jadł razem z tym biskupem to, co smakowało biskupowi. I uczeń go pyta w pewnym momencie: ojcze, abba, dlaczego ty tak mówisz, to jak nie ma, to pościsz bardzo surowo, a z biskupem sobie pozwalasz tutaj na różne, no jak na pustynię, wykwintności. I on powiedział: tak, bo mówi, nie mogę sprawiać przykrości gościowi. Ale gdy biskup go któregoś razu zapytał, że tak cię lubię, może spełnię jakieś twoje życzenie, jakie masz życzenie? I mnich mu powiedział: ojcze, nie przyjeżdża więcej do mnie. Także to jest bardzo, bardzo chyba taki pouczający, i tak samo możemy łagodnie odrzucać zaproszenie, jeśli ktoś nas zaprasza na jakieś święto, na urodziny, imieniny. Nasi na ogół nie obchodzą tego w poście, no ale są inni, którzy zapraszają, prawda, czy nawet właśnie to być świadomym tego, że nie można wyrządzić przykrości drugiemu, ale starać się tego unikać, czy właśnie jakoś powiedzieć, czy koncert, czy jakaś słodycz, z czegoś zrezygnować, bo nasz post przywołuje rajski czas, właśnie kiedy to człowiek spożywał rośliny zawierające nasiona, zwierzęta żywiły się trawą, a my pod wpływem otaczającego nas świata uznaliśmy, że post pozwala na spożycie ryb, a to według przepisów cerkiewnych tylko dwa razy w Wielkim Poście można. Znaczy zasadnie, no jeśli zaliczymy także Wielki Sobotę Łazarza i Niedzielę Palmową, te 8 dni jeszcze do Wielkiego Postu, bo 40 plus 2 plus 6 to jest nasz post, więc na Błogowieszczynie, na zwiastowanie mamy prawo spożyć ryby, no i w Niedzielę Palmową, w Sobotę Łazarza ikra jest pozwolona. Oczywiście to jest to maksimum, takie maksymalne wymogi, których powinniśmy. My się tutaj łatwo naruszamy post, jemy ryby, jemy te różne inne stworzenia morskie. Bo post nie może być wartością samą w sobie, nie może być tym takim prześciganiem się. Właśnie Pan Jezus przed tym prześcigał: gdy pościcie, to poście, żeby inni nie widzieli, mówi namacznie, prawda? Napuśćcie sobie włosy oliwą, bo to była uroda w tamtych czasach. Później brylantyna jeszcze u nas służyła w tym smarowaniu. No mówi i tylko właśnie nie gorcie. Potem Jan Złotousty słusznie na paschalnej juczni będzie do nas mówił, że poszczący niech nie oskarżają nieposzczących niech się nie dziwią poszczącym, że wszyscy możemy wejść, czy pościmy, czy nie pościmy, jesteśmy wezwani do radości Pana. Także posty niech służą właśnie dobremu przygotowaniu do powitania święta, w tym przede wszystkim Paschy Chrystusowej.
Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.